Duża kultura w małych ośrodkach. To możliwe? Właśnie o tym porozmawiamy dziś w Radiu Lublin w audycji Mniej Więcej. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do studia przyjęli. Izabela Mazurek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Magdalena Piotrowska, specjalistka do spraw realizacji programu Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe.
Dzień dobry.
Agnieszka Poźniak, dyrektorka Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
Witam serdecznie.
I Łukasz Drewniak, dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury.
Witam Państwa.
Będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze tworzyć kulturę w małych społecznościach, ale tradycyjnie audycję Mniej Więcej, w której mniej więcej rozmawiamy o tym, co w kulturze jest dobrego, co niekoniecznie. Na początek tradycyjnie poproszę Państwa o swoje rekomendacje kulturalne. Co w ostatnim czasie udało się Państwu przeczytać, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać ciekawego, wartościowego? Magda.
Chciałam zarekomendować, polecić książkę. W ogóle literatura jest mi bardzo bliska, więc też no, nie mogło być inaczej, rekomendacja książkowa. Jest to książka Masło Asako Yuzuki. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska. Jest to japońska powieść z wątkiem kryminalnym, ale też przede wszystkim kulinarnym. I wokół właśnie kulinariów i wokół tego wątku kryminalnego też obracamy się wokół kultury japońskiej, współczesnej kultury japońskiej. I bardzo fajnie ta książka pokazuje współczesne kanony piękne, jakie panują właśnie w Japonii. Jak ten kult piękna wygląda, jakie są ustanowione reżimy właśnie szczególnie dla kobiet, no ale też dla mężczyzn. Także bardzo fajna taka, myślę, popkulturowa polecajka ode mnie.
Czytasz tę książkę, bo chcesz japońskich twórców zaprosić do Dedeku, tak? Bo wy zapraszacie pisarzy.
Zapraszamy pisarzy. Z japońskimi twórcami, twórczyniami mogłoby być trudno, ale zawsze, myślę, warto poszerzać jakieś też swoje takie kręgi kulturowe i po prostu poznawać też kulturę innych krajów.
Super. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję. Panie Łukaszu?
W marcu w Janowskim Ośrodku Kultury koncertował Elvis Presley. Kolega, który pomagał mi organizować koncert, przyniósł mi książkę, zobaczyłem ją. Tytuł: Elvis Presley, Niezwykłe życie, Beaty Pawlikowskiej. Tu pierwsze zaskoczenie, nie wiedziałem, że Beata Pawlikowska tak fajnie pisze. Fajnie się tą książkę czyta, tą biografię można skakać. Dzisiaj pierwszy rozdział, za trzy dni siódmy, nie ma tutaj znaczenia kolejność, natomiast fajnie się czyta z dwóch powodów. Dowiemy się rzeczy ciekawych o Elvisie Presleyu. Wydaje nam się, że dość dużo o nim wiemy, bo przecież przez wiele lat mnóstwo programów, książek na ten temat się pokazało. To z jednej strony Elvis, a z drugiej życie codzienne w Stanach Zjednoczonych w tamtych latach. Jakżeż inne niż dzisiaj. Także polecam Państwu.
No, spotkać się z Elvisem, mieć taką szansę, to trzeba skorzystać, prawda?
Należy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Agnieszko?
Ja zaproponuję film. Miałam bardzo duży dylemat, bo wiele rzeczy ostatnio ciekawych miałam okazję zobaczyć i w Lublinie, i też poza nim. Natomiast film, który obejrzałam tydzień temu w kinie Bajka w Lublinie, na pewno nie jest taki popularny, czy nie jest komercyjny, więc będzie trudno pewnie znaleźć tą akurat propozycję, ale bardzo polecam film Skrzyżowanie. Polski film, najnowsza produkcja. Bardzo się cieszę, że w końcu polski film na takim poziomie powstał, bo w ostatnim czasie trochę to nasze kino ma różne takie perturbacje i problemy. W głównych rolach Jan Englert i Anna Romantowska. Przepiękna opowieść, taka już trochę o jesieni życia i o tym, jak czasami życie stawia nas przed różnymi wyborami, każe nam tych wyborów dokonywać i też o tym, jak przeżyć to życie, żeby ono było wartościowe i jakie decyzje podejmować, czy myśleć o tym, co inni o nas myślą, czy o tym, jak my powinniśmy żyć w zgodzie ze sobą. Takie kino moralnego niepokoju, no już bardzo, bardzo dawno takiego świetnego filmu polskiego nie widziałam, świetnie zagranego, świetne kreacje aktorskie, ale też taka spokojna, bardzo ładna opowieść. Reżyserka Dominika Pańków, to jest jej pierwszy fabularny film, w ogóle jest reżyserką dokumentalistką, więc może to zaważyło, że no jest taki zupełnie inny niż te nasze polskie współczesne filmy, więc bardzo, bardzo polecam.
Słyszałam o tym filmie, widziałam zwiastuny tylko, ale słyszałam opinię, że rzeczywiście dobry, że świetna rola Jana Englerta, 80-letni aktor, który też gra 80-latka, więc to tak wszystko z tym, co się tam dzieje, rezonuje. A w kontekście też innych głośnych produkcji, które się też pojawiały na platformach, myślę, że tematycznie może zainteresować wiele osób. Dziękuję bardzo. Pani Izo?
A ja zaproszę do teatru. Zachwycił mnie teatr telewizji i ze spektaklem Mianują mnie Hanka. Powiem szczerze, że po obejrzeniu, w ogóle zaczęłam to oglądać jakby ciut po rozpoczęciu i stanęłam zauroczona rolą Grażyny Bułki. Po prostu była to niesamowity przekaz. Jest to monodram. Aktorka opowiada o losach Ślązaczek, Ślązaków i przeprowadza ich przez historię pierwszej wojny, powstań, druga wojna, aż do czasu PRL-u. Z bardzo trudnymi historiami. Robi to tak, jakby grało 10 aktorów na scenie, nie ona jedna. Ja byłam zahipnotyzowana tą rolą i tą piękną opowieścią. Całość oczywiście jest opowiadana po śląsku. I przyznam szczerze, dawno nie obejrzałam tak dobrego spektaklu, dlatego bardzo serdecznie zapraszam.
Warto zapamiętać. Wyczytałam, że premiera tego spektaklu miała miejsce w Teatrze Kores w Katowicach, więc to jest rekomendacja, bo tam są dobre produkcje. Mm-hmm. I fajnie też pokazuje to, że to, co rzeczywiście jest gdzieś na deskach teatralnych w różnych miejscach w Polsce, można przenieść do teatru telewizji, który przecież ma swoich widzów. A w ten sposób docieramy też do większej publiczności, więc świetnie zapamiętujemy. Dziękuję bardzo. Ja króciutko tylko dorzucę polecajkę. Też widziałam w kinie Bajka film, o którym teraz powiem. To jest najnowsza produkcja w reżyserii Paolo Sorrentino. Kolejny film w reżyserii tego twórcy, który dotyka tematu przemijania młodości, starości. Mamy tam przepiękną bohaterkę pokazaną na przestrzeni dziesięcioleci. Mamy miłość, mamy namiętności, mamy uzależnienia, mamy problemy, mamy relacje międzyludzkie, także w rodzinie. Film zbiera, widziałam już skrajne opinie. Jest jedna osoba, z którą lekko się pokłóciłam o ten film, ale ponieważ ja jestem fanką wielkiego piękna w reżyserii Sorrentino, więc na ten film musiałam pójść do kina. Przepiękne kadry i film, który mnie mocno poruszył. Także polecam serdecznie. Bogini Partenope. O, bo jeszcze chyba nie powiedziałam tytułu. Ale Paolo Sorrentino biorę w ciemno. Dziękuję bardzo za rekomendacje kulturalne. Mam nadzieję, że to podpowie co nieco naszym odbiorcom. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Duża kultura w małych ośrodkach, czy jest możliwa? Z pewnością na to pytanie każdy z Państwa odpowie tak, oczywiście. Pytanie tylko, jak to zrobić? Ale zaczęłabym inaczej. Zadam Państwu pytanie na początek. Jaka jest, jak czujecie, wasza rola, waszych ośrodków kultury w waszych miejscowościach, w gminach, w dzielnicy. Jaka jest rola przede wszystkim? Bo są tacy, którzy powiedzą, oj, tam jakiś ośrodek kultury, pewnie robią tam zajęcia pozalekcyjne, żeby dzieci się nie nudziły, a czasem zorganizują jakąś imprezę, może dożynki albo jakiś inny koncert. Ale wiemy doskonale i każdy z Państwa wie, że tam jest znacznie więcej. Więc od tego zaczynam. Jak czujecie Państwo, jaka jest rola waszych ośrodków? Magda. Zacznę od Magdy, bo Magda jest w ogóle w specyficznej sytuacji, bo to jest dzielnicowy dom, teoretycznie do centrum w Lublinie blisko, no a w dzielnicy mam wrażenie, że ściągnąć jednak ludzi do siebie, gdy mamy jakieś centra kultury, CSK i różne inne, nie jest tak łatwo.
Tak, to rzeczywiście jest też ciekawa sytuacja, bo nasz dom kultury jest w ogóle umiejscowiony, powiedziałabym, w samym sercu dzielnicy, osiedla właściwie. Co paradoksalnie nie ułatwia sytuacji, jeśli chodzi o takie zainteresowanie naszymi propozycjami, natomiast staramy się, żeby przekonać do siebie odbiorców, odbiorczynie, żeby do nas zajrzeli.
A jesteście po co? Po to, żeby zabić czas?
My jesteśmy po to, żeby ludzie mogli doświadczać kultury na różnych poziomach, na różnych etapach też swojego życia, ponieważ my też tworzymy taką ofertę dla osób w każdym wieku. I też zauważam ja też to, że bardzo często, albo właściwie może nie bardzo często, ale czasami ten taki moment przekroczenia progu domu kultury, w ogóle instytucji kultury, może być trudny. Więc my też, i odpowiadając też na twoje pytanie, jaką ja widzę swoją rolę pracując w instytucji kulturalnej, to jest to, by tworzyć dla ludzi miejsce, w którym mogą się poczuć bezpiecznie. Takie miejsce, gdzie można się poczuć swobodnie, gdzie można po prostu przyjść i po prostu być. Że jakoś tak, to jest dla mnie bardzo ważne, że nie tyle samo kreowanie, organizowanie wydarzeń kulturalnych, literackich, muzycznych, warsztatów plastycznych i tak dalej, tylko tworzenie właśnie miejsca z ludźmi, którzy są otwarci, którzy chcą komunikować się z odbiorcami, odbiorczyniami, no i tworzyć takie miejsce, do którego chce się wracać.
Dziękuję bardzo. Panie Łukaszu, a co się dzieje w Janowie Lubelskim? Jaką Dom Kultury i Pan pełni rolę dla Janowa?
Nie jest tak łatwo w paru zdaniach opowiedzieć czy odpowiedzieć o roli Domów Kultury w środowisku, czy to większym, czy mniejszym. Ja bym poszedł w tym kierunku i powiedział, że wszystko zależy od propozycji, jakie ma Dom Kultury dla mieszkańców. To potem widać, czy Dom Kultury żyje, tętni życiem, czy nie. Ale żeby te propozycje złożyć, to trzeba mieć ludzi. I tutaj chyba jest to najważniejsze, czyli jakich mamy trenerów, jakich mamy instruktorów. Bo jeżeli dobrze oni działają, zainteresują dzieci, młodzież, dorosłych, to wtedy nie ma problemu z ofertą programową. Bo to właściwie tak to wygląda, że na co dzień w domach kultury odbywają się różne zajęcia. I tutaj, żeby tak nie uogólniać, to na przykładzie naszego Domu Kultury w Janowie Lubelskim, to co działa świetnie albo bardzo dobrze, to są na przykład taniec towarzyski. U nas tańczy prawie 200 osób. Nie są to tylko dzieci, młodzież, ale są i dorośli. Jeśli chodzi o muzykę, to mamy z jednej strony orkiestrę dętą, bo jest świetny, wcześniej nie wspomniałem, świetny trener tańca pochodzący spod Lublina. Przyjeżdża do nas Łukasz Kurzyna. Mamy świetnego kapelmistrza Olka Krzosa, który, proszę Państwa, uczy prawie 50 muzyków. Oni przyjeżdżają, spotykają się i te koncerty są dość częste.
Też w różnym wieku muzycy?
Też w różnym wieku, bo tam są i seniorzy, którzy 25 lat temu zakładali tą orkiestrę, ale jest bardzo dużo młodzieży i to nas trzyma. To, że pokoleniowa jest to orkiestra. Te koncerty co jakiś czas się odbywają i przyciągają bardzo dużo osób. Dodatkowo, jak w każdym domu kultury, nauka śpiewu. I mamy znowu taką perełkę, trenerkę Agnieszkę Wiechnik, która przygotowuje ponad 40 dzieciaków. I te dzieciaki mają sukcesy ogólnopolskie. Zresztą co jakiś czas odwiedzają radio tak Lublin, więc pewnie kojarzysz ich.
Absolutnie, tak. Pozdrawiamy Agnieszkę Wiechnik i całą ekipę.
I teraz fajne rzeczy się tworzą, bo tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, skoro dzieci, młodzież czy ktokolwiek uczy się pewnych rzeczy, pewnych umiejętności, czyli uczy się grać, uczy się tańczyć, to on poza rodziną chciałby to pokazać. Więc rolą Domu Kultury jest stworzyć mu warunki i to pokazać, tak jak przynajmniej u mnie w Janowskim Ośrodku Kultury staramy się, pełny profesjonalizm. To musi być scena, to musi być świetnie przygotowane nagłośnienie, oświetlenie i wtedy, jak to wszystko zagra, no to mamy prawdziwe widowisko i osoby, które przyjdą oglądać to widowisko, są zadowolone. Mało tego, my jeszcze bardzo często na dużych imprezach, takich promujących miasto Janów, pokazujemy naszą młodzież, nasze orkiestry, tancerzy.
To jest ważne, że pokazujemy te umiejętności, to czego się tam nauczono i że pokazujemy to szerzej i że ludzie są w stanie oklaskiwać artystów, a nie tylko oklaskiwać swojego brata albo mamę, prawda? Dziękuję bardzo. Patrzę teraz na panią Agnieszkę i Siennicę Różaną.
Tak, ja reprezentuję chyba najmniejszy dom kultury, w sensie dom kultury, który pracuje w najmniejszej miejscowości. Gmina Siennica Różana liczy około 3800 mieszkańców. Nie wiem jak dzielnica Czuby, ale chyba nas przebija dosyć mocno. Natomiast jak ja widzę rolę tego domu kultury i funkcję takiej instytucji i tutaj... Odniosę się do tego trochę szerzej, bo moim zdaniem rola tych domów kultury w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji, zarówno jeżeli chodzi o edukację w kraju, jak również dystrybucję takich dóbr jak kultura, bo kultura jest dobrem, no to takie domy kultury, szczególnie na wsi, są instytucjami kluczowymi. To my, poza tym, że otwieramy drzwi do tego, żeby dzieci i młodzież miały czas na to, żeby spędzić te dodatkowe godziny na zajęciach pozalekcyjnych, to jeszcze mamy taką funkcję i odpowiedzialność, jak właśnie edukacja z zakresu kultury. To jest nasza statutowa, podstawowa działalność, nasz obowiązek. I to, że w programach nauczania w tej chwili w szkołach w zasadzie ta edukacja kulturalna, która kiedyś, jeszcze jak ja chodziłam do szkoły, to było normalne, że uczyliśmy się muzyki, plastyka była w jakiś tam poważny sposób prowadzona.
Technika nawet.
Dokładnie, czyli to rękodzieło, które dzisiaj jest uskuteczniane na zajęciach dodatkowych. No to w tej chwili w programach edukacyjnych zupełnie nie istnieje. I to się przekłada później w sposób bezpośredni na to, że odbiorców tej kultury, szczególnie wysokiej, po prostu zaczyna brakować. Bo jeszcze o ile rodzice są przygotowani do tego, żeby swoje dzieci w tym kierunku czy samodzielnie edukować, czy przygotowywać, no to jeżeli zabraknie właśnie, rodzic nie ma czasu, ma inne zajęcia, szkoła niestety nie realizuje tego obowiązku, bo to jest trochę tak zostawione samo sobie lub traktowane po macoszemu, to właśnie jeżeli nie funkcja tego domu kultury, który trafi do tych młodych ludzi, to prawdopodobnie za jakieś 10 lat zabraknie nam tych odbiorców kultury wysokiej. W takich miejscowościach jak moja, nawet trochę większych, w zasadzie dostęp do tej kultury wysokiej jest, jeżeli nie ma właśnie takiej osoby, która będzie to trochę czasami nawet na siłę ściągać i proponować, no to jest praktycznie żaden. Z Siennicy Różanej do najbliższego domu kultury, do Krasnego Stawu czy do Chełma jest około 30 kilometrów, 15-30 kilometrów, ale to też nie rozwiązuje problemu, bo te instytucje w różnym zakresie realizują kulturę wysoką. Natomiast do instytucji takich dużych kulturalnych, no to Lublin, a później Warszawa. To są te ośrodki, do których możemy dotrzeć. I wiadomo, tutaj wykluczenie komunikacyjne, problemy ekonomiczne. Kultura jest droga w tej chwili, więc ta działalność nasza, ona jest taka trochę jak takie siłaczki u podstaw. Pozytywistyczna, ale uważam, że bardzo ważna, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że pomimo tego, że kultura jest lekceważona, niedofinansowana, zawsze zostawiona na końcu, gdzieś tam w szarym ogonie, to nie zapominajmy, albo w końcu niech też rządzący sobie uświadomią, że kultura jest na początku wszystkiego. Od kultury wszystko się zaczyna. To są procesy społeczne, to są relacje międzyludzkie, to są później też relacje ekonomiczne. Także tutaj jest początek wszystkich innych zjawisk społecznych i takie właśnie niedocenienie czy takie traktowanie po macoszemu tej akurat dziedziny na pewno w krótszym lub dalszym czasie po prostu się zemści na strukturze społecznej i też na systemie społecznym, w którym żyjemy. Więc czas może na to, żeby kulturę potraktować bardzo poważnie.
Dziękuję za te słowa. Już trochę o tych bolączkach mówimy. Też kultura pokazała, jak jest ważna dla ludzi w czasach pandemicznych. Nie wiem, czy państwo pamiętają, bo tylko kilka lat minęło, a niektórzy zapominają. Była niezwykle ważna, w inny sposób jednak podawana w internecie w dużej mierze, ale też pokazała, na jak wiele sposobów i na wielu płaszczyznach może wspierać ludzi w takim trudnym czasie. I jeszcze patrzę na panią Izę. Ja sobie tak pozwalam pani Iza mówić na panią dyrektor, bo my znamy się wiele, wiele lat i nie ukrywam, że Niedrzwica była moją pierwszą myślą, jeśli chodzi o ten program, bo obserwuję to, co robicie w Niedrzwicy od wielu, wielu lat. Pamiętam nasze współprace, Radio Bobry z młodzieżą, tak, która jest. Teraz jest dorosła i także, tak. Jak się okazuje, niektórzy działają w kulturze i wiem, że robicie dużo fajnych rzeczy. Jaka jest wasza rola?
Nasz Dom Kultury jest usytuowany niedaleko Lublina. Komunikacja jest całkiem dobra, ale wiemy jedno, że my spowodujemy też tą samą jakość zajęć, które są w Lublinie. Staramy się właśnie, tak jak mówił Łukasz, że ta jakość musi być naprawdę dopracowana, żeby ludzie nie szukali daleko, żeby wiedzieli, po co przychodzą do nas. W związku z tym wiemy, że lepiej jest przyjechać do nas, mając miejsce parkingowe, siedząc sobie spokojnie, pijąc kawę, bo też taką możliwość dajemy ludziom w momencie, kiedy czekają na swoje dzieci na przykład. I mam wrażenie, że jakikolwiek pomysł nie powstał w społeczeństwie, to on i tak znajdzie miejsce u nas. Nieważne, czy to jest działanie stricte kulturalne, czy to jest działanie społeczne, i tak wszyscy do nas przychodzą. Nawet my staramy się przemycić tą naszą kulturę, sprzedać nasze pomysły pod różnymi inicjatywami, jakie tylko się zdarzą. Bo naprawdę są różne, a to szkolenia, a to jakieś tam, nie wiem, nawet teraz mamy panią, która przyjmuje 1,5% podatku, odpisuje od osób, które są niepełnosprawne, tak żeby przyciągać też do nas ludzi. Więc ludzie przychodzą z bardzo różnych środowisk w naszej gminie i patrzą, co się u nas dzieje. I często korzystają później z naszej oferty. A tą ofertę też staramy się stworzyć tak, żeby tak prawie od zera do 100 lat, żeby każdy mógł coś u nas znaleźć. Dlatego staramy się, żeby zadbać i o te maluszki, żeby stworzyć, chociaż są przecież żłobki, przedszkola, ale wiemy, że część osób nie bywa nigdzie. Więc już wiemy, że jest to luka, którą trzeba koniecznie zapełnić. Poza tym sami seniorzy, którzy też często muszą przełamać barierę, żeby wyjść z domu. Więc też różne dni seniora pokazujemy, że też jest dla nich miejsce nie tylko jeden raz do roku, ale jest cały czas, non-stop mogą do nas przychodzić. I staramy się tych ludzi jakby do nas przygarnywać i przyjmować z ogromną serdecznością, co skutkuje, naprawdę skutkuje. Jeśli się jest serdecznym, to ci ludzie odwdzięczają się też serdecznością. Staramy się też postawić nasze działania na działania oparte na ludziach, na potencjale ludzkim. Tworzymy koncerty, w których bierze udział ponad 100 osób czasami. I chętnie właśnie przychodzą ludzie, żeby zobaczyć swoich bliskich, nie właśnie jako mamę, tatę, tylko jako artystę na scenie. Bo ten scenariusz tworzymy w miarę bogaty, żeby ta jakość tego wydarzenia, naprawdę można było powiedzieć, że jest to kultura duża. Duża.
To, co widziałam na pewno w Niedrzwicy, nie wiem, czy na pewno też jest u państwa, to, że gospodarujecie też czasem i talentami takich ludzi 30+, 40+, tak. Bo często w różnych instytucjach mamy dzieciaki, młodzież i seniorów. I jest ta luka z różnych powodów, najczęściej spowodowana brakiem czasu właśnie, pracą. A ja widziałam, że tam to potrafią śpiewać, tańczyć i różni...
Potrafią.
W różnym wieku, naprawdę.
I naprawdę bardzo się angażują i jest coraz więcej osób, bo właśnie te przykłady, że nie boję się, wystąpię, chociaż wiadomo, że jest trema, ale wystąpię, powodują, że ktoś inny mówi, nie no, no przecież mnie też na to stać, też potrafię.
A nie jest tak u państwa, że od lat są ci sami ludzie grupą odbiorców. Oni biorą udział w każdym projekcie nowym, który proponujecie. Oni są zawsze obecni i trudno jest pozyskać nowe osoby? Nie macie takich problemów?
Ja też pewnie ze względu na specyfikę tego, że to jest jednak bardzo mała społeczność, mierzę się z takim problemem. Mam taką grupę, no, u nas jest sporo tych zajęć, nie mamy tak licznych grup, no bo moja szkoła, która jest w Sienicy Różanej, tylko jedna podstawowa, ma 200 uczniów. A i tak wszyscy są w jakiś sposób tam z Centrum Kultury połączeni w ramach naszej oferty zajęciowej i tanecznej, i plastycznej, i teatralnej, przeróżnych zajęć. Mamy grupę teatralną Teatr Pokoleń, który ma już ponad 100-letnią tradycję i ta tradycja jest kontynuowana. Mamy super działający Uniwersytet Trzeciego Wieku, pierwszy w Polsce pracujący, funkcjonujący na wsi, który ma około 100 słuchaczy. Jest to ta grupa taka, ta żelazny kapitał, który, na który zawsze możemy liczyć, który zawsze jest, ale próbuję też, bo jestem bardzo krótko tam dyrektorem, dopiero trzeci rok, więc trochę na zasadzie eksperymentu wrzucam do programu przeróżne rzeczy, przeróżną ofertę. Robimy bardzo dużo koncertów różnych, zarówno bardzo znanych muzyków, artystów, ale też artystów mniej znanych, ale zawsze stawiamy na jakość i zawsze, żeby to były koncerty, czy spektakle, czy wydarzenia na najwyższym poziomie. Takie właśnie z obszaru jednak kultury wysokiej. I tak właśnie przełamujemy te lody, trochę próbujemy wchodzić w tą strefę komfortu i pozyskiwać tych nowych słuchaczy, nowych odbiorców. Nie jest łatwo, szczególnie, że bardzo fajny czas po pandemii, kiedy ludzie wrócili i łaknęli tej kultury, ale też nastąpił taki moment trochę przedobrzenia, za dużo i teraz jest taki jakby takie wycofanie i odpoczynek. Fajne jest to, że ci, którzy są tym kapitałem żelaznym, potrafią zawsze ze sobą kilkanaście osób ściągnąć. No ale też działa ta zasada, że im bardziej znana gwiazda zaproszona jako uczestnik danego wydarzenia, mamy dużo imprez plenerowych i tam zdarza nam się zapraszać takie no, bardzo znane nazwiska, to tym efekt właśnie skali jest większy, czyli tutaj troszeczkę ta popularność jest istotna. Ale tak, w małych miejscowościach jest trudno przełamać te lody. Pokolenie takie moich rówieśników cały czas narzeka na to, że ma mało czasu. Ja to rozumiem. Ja to doskonale rozumiem. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, więc jak uda mi się właśnie gdzieś tam zadziałać i zaprosić tą grupę takich właśnie 30, 40, 50-latków, to jest bardzo duży sukces.
Gdy postawię pytanie o bolączki, to zastanawiam się, czy usłyszę pieniądze i pozyskiwanie pieniędzy, czy nie. Często, gdy mówimy o różnych problemach w różnych sferach, to pojawia się kwestia pieniędzy. Jak to jest w przypadku finansowania państwa działań?
To może ja zacznę.
Pan Łukasz powie, ja mam dużo pieniędzy.
Mam dużo pieniędzy, ale chciałbym tak ogólnie jeszcze powiedzieć, że obserwuję domy kultury i te w małych miejscowościach i większych i naprawdę się zmienia na dobre. To, co było na przykład 10 lat temu, a teraz, to w większości te domy kultury są odnowione, są lepiej, dużo lepiej wyposażone. Wiadomo, że w jednych domach kultury działa pewnie nagłośnienie, oświetlenie świetnie. W innym jest troszkę gorzej, że tych pieniędzy brakuje, ale naprawdę zmieniło się na dużo lepiej i pewnie, że pieniędzy zawsze będzie brakować, bo wymyślamy sobie coraz to nowe rzeczy, ale jest naprawdę nieźle. To jest też polityka samorządów, bo przecież radni, włodarze miast i mniejszych miejscowości, czyli wójtowie i burmistrzowie, patrzą, że jest zapotrzebowanie na tą działalność kulturalną i w związku z tym coraz bardziej ta działalność jest dofinansowywana. Więc pokazują się nowe sprzęty, nagłośnienie, oświetlenie, kino tam. Więc to działa dobrze. Ale zauważcie, że domy kultury pełnią rolę również tą społeczną, nie tylko kulturalną. Tak. Więc gdzie się te wszystkie stowarzyszenia spotykają? Dokładnie. bardzo często stowarzyszeni przychodzą do Domu Kultury i mówią, że tu robią rajd, tu robią maraton, tutaj jakieś biegi, więc trzeba nam pomóc. I Dom Kultury właśnie pełni tą pomocniczą rolę, czyli od nagłośnienia, prowadzenia. Często jest tak, że stowarzyszenia działają niezbyt długo, więc nie wiedzą, jak zorganizować rajd, czy przez drogę krajową można przepuścić biegających, czy nie.
I a w Domu Kultury to wiedzą?
Wiedzą, no bo robią od wielu lat, ktoś tam wie, więc są takie podkładki i pomagamy. I dlatego mówię, że tutaj może mniej kulturalnie, ale za to dużo społecznie również Dom Kultury
pracuje. Ja jeszcze mogę podpowiedzieć jedną rzecz. Czasami, żeby pozyskać jakąś osobę, rzeczywiście w wieku 30-40 lat, trzeba do niej podejść indywidualnie, całkowicie indywidualnie. Porozmawiać, słuchaj, ty się do tego nadajesz, przydałbyś się nam, pokazać jego ważność. Czasami trzeba po prostu wyjść bardzo, bardzo indywidualnie do konkretnego człowieka. Nie do grupy, ale jak sobie wyłapię, słuchaj, ty jesteś mi potrzebny, ty jesteś naprawdę nieodzowny w tych naszych działaniach. To skutkuje, naprawdę skutkuje.
Podoba mi się to mówienie o roli społecznej ośrodków kultury. Właśnie to pokazuje, że wychodzimy dużo szerzej, dużo dalej poza samą kulturę. Wychowanie też i w edukacji właśnie nie chodzi tylko o edukację plastyczną, muzyczną i tak dalej w tych konkretnych dziedzinach, ale o takie wychowanie do tego, żeby ta kultura...
Odbierać kulturę.
Właśnie tak. I tutaj chciałam zapytać, czy jeśli zdarza się tworzyć takie szczególnie ambitne projekty, czasem trudniejsze, bo próbujemy nowych rzeczy, chcemy robić nowe rzeczy, ma się do tego też chętnych, są odbiorcy, czy bywa trudniej z różnych powodów, no właśnie, i tego programu, i może czasem właśnie finansów, jak to jest?
To może ja zabiorę głos.
Bo przepraszam, czy dodam tylko, że na dożynki zapraszamy gwiazdy tak. I przychodzimy bezpłatnie, to się zawsze pokaże i sprzeda. A jak to jest z tymi bardziej takimi ambitnymi działaniami?
Sienica Różana jest specyficznym miejscem, u nas nie ma dożynek. I u mnie na imprezach nie ma disco polo. To od razu, ja jestem zresztą w środowisku kultury znana z tego, że nie
teraz
gustuje
i nie słuchaczy myśli sobie, o nie, disco polo musi być, choć trochę.
Ja wiem, ale okazuje się, że można. Od 5 lat jestem dyrektorem. Wcześniej byłam w innej instytucji. Też przez czas pandemii, kiedy wszyscy byli zamknięci, myśmy robili bardzo duże imprezy plenerowe. Przychodziło po 1000-2000 ludzi, nigdy nie było tej właśnie muzyki, a wszyscy świetnie się bawili, bo okazuje się, że super można tą muzykę zastąpić na przykład grupą folkową, których mamy mnóstwo, nie wiem, zespół Drewutnia, który się okazał strzałem w dziesiątkę. Więc są różne możliwości zastąpienia tego zjawiska, natomiast no, wymaga to pracy i odwagi. Natomiast mówiąc o tym, że zapraszam gwiazdę, nie wiem, w styczniu mieliśmy koncert noworoczny, który jest taką bardzo długą tradycją, 23. edycja już w Sienicy Różanej i na przykład podczas tego koncertu w Sienicy Różanej mieliśmy w tym roku Gospel Rain z gośćmi Beata Bednarz i Mietek Szcześniak, więc tego typu wydarzenia. No i tutaj absolutnie frekwencyjny Armagedon, na który nie byliśmy gotowi, bo zablokowaliśmy dwie drogi dojazdowe do miejscowości, więc ludzie dzwonili, żeby jeszcze nie zaczynać koncertu, bo oni stoją w korku, nie mogą dojechać. To w tym kontekście chodziło mi właśnie o te gwiazdy, natomiast ja bardzo często robię wydarzenia takie z obszaru kultury wysokiej. I nawet w ostatni piątek mieliśmy wizytę programu Z klasyką przez Polskę, świetnego programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, za który dziękuję Ministerstwu Kultury, bo to ono dofinansowuje ten projekt. Nigdy nie byłoby mnie stać na to, żeby zrealizować taki projekt, taki program. Pomimo tego, że mam świetne miejsce, Dwór Sztuki, który właśnie samorząd otworzył i udostępnił na działania kulturalne, w którym znajduje się pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej na terenie wiejskim z ekspozycją stałą Janusza Trzebiatowskiego i z dwa razy do roku otwieranymi ekspozycjami takimi zmiennymi. I w ramach właśnie tego cyklu Z klasyką przez Polskę my gościliśmy Jakuba Jakowicza i Łukasza Chrzęszczyka i program był bardzo ambitny. Sala komplet, 100 osób, bilety czy wejściówki takie, które dystrybuowaliśmy, rozeszły się bardzo szybko. Zainteresowanie ogromne. Program bardzo trudny, bo Wieniawski, Ravel, Brahms, Także naprawdę taka no, najwyższa półka. Szymanowski, panowie, którzy, no, Łukasz i Jakub, największe sale koncertowe za nimi, przed nimi. Nawet teraz Łukasz, Jakub daje koncerty w Filharmonii Lubelskiej. Występuje z orkiestrą, natomiast byli pod wrażeniem. Pod wrażeniem jakości naszej publiczności. I za każdym razem, kiedy te właśnie takie ambitne propozycje gdzieś tam wrzucam do oferty i zawsze jest ten taki stres, czy przyjdą, czy nie przyjdą, czy się spodoba, czy się nie spodoba. I jest ten pozytywny taki odbiór, więc to utwierdza mnie w przekonaniu, że warto. Oczywiście wymaga to bardzo dużo pracy.
I nie
promocja,
robi się tego z dnia na dzień.
To jest ogromny wysiłek. To jest w ogóle miesiącami pisanie właśnie pism, zdobywanie patronatów. Tutaj dziękuję właśnie Polskiemu Radiu Lublin, bo zawsze jesteście z nami i nas wspieracie. Lokalne stacje, i stacja radiowa, i prasa, i media, i internet, i mnóstwo różnych kanałów, więc wymaga to ogromnego nakładu pracy, ogromnego wysiłku, ale to procentuje.
Super. Zbliżając się do końca, ja jeszcze tylko dopytam Magdę, bo wy macie szczególną sytuację, jesteście w końcu w Lublinie i nawet jak zapraszacie bardzo znane, no i powiedzmy ambitne, tak, tytuły i nazwiska, to nie zawsze udaje się przecież pozyskać taką właśnie wielką publiczność, jaką pewnie byśmy chcieli, bo publiczność lubelska jest trochę rozpuszczona. To moja teza.
Tak, zgadzam się z tym, że też nie zawsze ta frekwencja jest taka, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast ja też to rozumiem, ponieważ no, jesteśmy w Lublinie, często też te wydarzenia, dla której grupy docelowej my organizujemy je, dzieją się właśnie w tych dniach, w których się dzieje też tysiąc innych rzeczy w centrum miasta, właśnie w większych instytucjach. No i też nie zawsze wygrywamy w tej naszej ofercie. Natomiast ja też zawsze się cieszę, że nawet jeśli ta frekwencja jest trochę niższa niż oczekuję, niż bym sobie wymarzyła, to że zawsze jednak ci odbiorcy są, że przychodzą, że wracają i to jest największa radość.
A program, który tworzysz, konstruujesz go też w ten sposób, bo już wiesz też, czego potrzebują wasi okoliczni mieszkańcy, prawda?
Tak. Ta oferta, którą ja i też pozostałe osoby, z którymi pracuję, tworzymy, są bardzo często właśnie odpowiedzią na ich jakieś rekomendacje, czy literackie, czy dotyczące na przykład spotkań planszówkowych, które no, okazały się hitem i jak się okazuje, spotkanie planszówkowe zawsze ekstra i zawsze dużo jest osób chętnych. Tak, my odpowiadamy na te ich potrzeby. To, o czym tutaj rozmawiamy, tak, ja tak się przysłuchiwałam i też to, o czym chcę bardzo powiedzieć, to, że dzięki naszym staraniom i też dzięki temu, że właśnie słuchamy naszych odbiorców, odbiorczynie, udało nam się pozyskać osoby młode, młodzież w takim wieku bardzo młodej młodzieży, czyli 10, 12, 13 lat i po prostu wspólnie z nimi robimy wydarzenia, właściwie młodzież robi, a my im tam tylko troszkę tak pomagamy i podpowiadamy. I to jest właśnie super, że też takie osoby przychodzą, bo rzeczywiście jakoś chyba w przypadku Domu Kultury na Czubach to chyba była taka nasza, gdzieś tam taki brakujący element właśnie, że tej młodzieży nie było, a dzięki temu, że udało nam się stworzyć Młodzieżową Radę Programową, taki jest ich nazwa. Po prostu te wydarzenia się dzieją, rzeczywiście młode osoby przychodzą.
Wiemy już, że można działać ambitnie, dobrze, skutecznie, że można docierać do różnych grup odbiorców, że można, czy ma się tych pieniędzy trochę mniej, czy trochę więcej, że się zmienia, jeśli się pracuje sukcesywnie. I na koniec krótko poproszę, czego jeszcze potrzeba i czego wam życzyć jednocześnie, jeśli chodzi o tę dużą kulturę w mniejszych ośrodkach, żeby zabrzmiało tak optymistycznie na koniec. Bardzo proszę.
Ja wiem, czego więcej. Więcej ludzi. Więcej ludzi, bo tylko z ludźmi jesteśmy bogaci w to, co tworzymy. Ja zawsze będę stawiać na społeczeństwo, bo ci ludzie są wspaniali i potrafią wykrzesać to, co jest najpiękniejsze w naszej miejscowości. I stawiam na ludzi.
Współpraca, tak jest.
Tak, ludzie, ale też chciałabym trochę więcej wsparcia i poważnego traktowania, szczególnie dla takich małych domów kultury, których w Polsce jest mnóstwo, bo większość domów kultury w Polsce to są takie małe właśnie gminne ośrodki, żeby instytucje te centralne, tak jak Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury, które nas do tej pory wspierały, a nagle to się jednak zmieniło i nastąpił powrót do dużych ośrodków i dużych instytucji, żeby jednak nie rezygnowały ze wsparcia tych naszych inicjatyw i nas gdzieś tam dostrzegały, bo wydaje mi się, że robimy taką właśnie bardzo ważną robotę. Bardzo lubimy to robić. Będziemy to robić. Pewnie, jeżeli nie będzie tego finansowania w mniejszym zakresie, ale i będzie nam ciężej, trudno, nie poddamy się. I chciałabym też, żeby, bo tu nie wybrzmiało, jesteśmy w przededniu powołania nowej instytucji i też przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury, żeby ta Europejska Stolica Kultury nie skończyła się tylko w Lublinie i na Lublinie, ale żeby też w jakiś sposób nasze instytucje mogły w tym wydarzeniu, w tym przedsięwzięciu, nie chcę powiedzieć, że zaistnieć, ale w jakiś sposób być beneficjentem tego wydarzenia, współtworzyć czy współistnieć przy okazji, bo uważam, że to jest szansa nie tylko dla centrum naszego regionu, ale też dla wszystkich jednostek dookoła.
Super.
Myślę, że trzeba za Janowski Ośrodek Kultury w tym roku szczególnie trzymać kciuki, ponieważ mamy szansę się rozbudować. Przez parę lat tworzyliśmy, koła zainteresowań się rozwijały i w tej chwili to już uczestnicy, którzy przychodzą do Domu Kultury, mówią, że mamy już za mało miejsca, bo jest naprawdę za mało. I w tamtym roku dostaliśmy pieniądze z Ministerstwa Kultury na dokumentację techniczną rozbudowy Domu Kultury i proszę Państwa, w tym roku będziemy składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy jakieś tam szansę i myślę, że jak się nam uda, będziemy przeszczęśliwi. Chodzi o dwie sale. Jedna na próby miałaby 140 metrów kwadratowych, bo już nasza orkiestra Dęta się nie mieści w innych. I druga właśnie na klub tańca towarzyskiego mamy pary sportowe i do turniejów uczą się na dużych salach gimnastycznych. A ta nasza, która powstanie, miałaby 210 metrów, byłaby idealna do takich prób.
To trzymamy kciuki i mam nadzieję, że za kilka lat pan dyrektor na inaugurację nas zaprosi.
No, to za dwa lata.
O, to szybko.
Jak będziemy trzymać kciuki.
Jak wystarczająco mocno, razem ze słuchaczami. Magda, króciutko jeszcze?
Ja bym poprosiła o więcej czasu, ponieważ pomysłów nie brakuje, super ludzi w instytucji nie brakuje, natomiast czasu zarówno, żeby te pomysły realizować, jak i czasu dla naszych odbiorców, odbiorczyń, potrzebujemy więcej. Także to jest takie moje słowo na koniec.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam ogromny szacunek dla Państwa pracy, dla pracy wszystkich pracujących w różnych ośrodkach kultury na całej Lubelszczyźnie. Podglądam, czasem uczestniczę, mówimy o tym na radiowej antenie. To, co Państwo robią, to są naprawdę świetne rzeczy, którym prawdziwie kibicujemy. Szczególne ukłony teraz dla Krasnego Stawu, Terespola, dla Chełma, Opole Lubelskie, Poniatowa, Kraśnik. Naprawdę pozdrawiam gorąco, trzymam kciuki za wszystkie działania i tak sobie myślę, że piękne jest to, że bez względu na to, czy nazywacie się Ośrodek Kultury, czy Centrum Kultury, to jesteście domami kultury. Jednak to słowo dom, no, zawiera to, co teraz wszyscy mamy w głowie i ja trzymam kciuki za to, żebyście dla mieszkańców, dla swojej społeczności byli prawdziwymi domami. Dziękuję Państwu bardzo. Izabela Mazurek, Magdalena Piotrowska, Agnieszka Poźniak, Łukasz Drewniak, Agnieszka Krawiec. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.